pan profesor Przemysław Weingärtner, witam serdecznie.
Dzień dobry. Z znakomitą
publikacją dzisiaj, proszę Państwa, anonsujemy. Łódzcy bohaterowie 1918 roku pod redakcją właśnie pana profesora i pana profesora Witolda Jarno. To jest wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, jedno zresztą z cyklu, o czym także porozmawiamy, ale ja, mój entuzjazm płynie z tego, że rzeczywiście mam przed sobą publikację, książkę, w której po raz pierwszy, myślę, w historii łódzkiej historii, mamy tak znakomicie zbadany temat właśnie tych czasów 11 listopada roku 1918, tych lat, które doprowadziły do odzyskania także i w Łodzi polskiej niepodległości i tych ludzi, o których tak naprawdę do tej pory wiadomości były szczątkowo rozrzucone, no w różnych miejscach, a tutaj panowie wykonali, bo tu jest praca oczywiście kilkunastu historyków, państwo wykonali rzeczywiście niesamowitą pracę, taką kwerendową, archiwistyczną właśnie, panie profesorze, prawda?
Znaczy tak, bo to był dość szczególny pomysł na tą książkę, to znaczy publikacji, które dotyczą 11 listopada, czy generalnie odzyskiwania niepodległości przez Łódź w roku 1918, no jest sporo, natomiast brakowało nam takich, które by pokazały ten bardzo ważny historyczny moment i w regionie, no i również istotny w kontekście całego kształtującego się państwa, przez pryzmat konkretnych postaci, które odcisnęły swoje piętno. Na 11 listopada w ogóle na dziejach Łodzi w I wojnie światowej, tudzież w tym okresie budowania niepodległości po jej odzyskaniu jesienią 1918 roku. To był właściwie taki zaczyn, tak? To był jakby taki pomysł, który miał się oblec w ciało. Natomiast drugim takim pomysłem i trzecim to było również to, że chcieliśmy, żeby z jednej strony to, o czym już pani redaktor powiedziała, uczestniczyli w tej książce no liczni autorzy, tak? Zresztą nie tylko z Instytutu Historii, z Uniwersytetu Łódzkiego, również tacy, którzy reprezentują Polskie Towarzystwo Historyczne, również tacy, którzy reprezentują chociażby Muzeum Tradycji Niepodległościowych, a więc jakby takie wyjście trochę poza, no w dobrym tego słowa znaczeniu, mury uczelni. Trzeci natomiast pomysł był taki, że nie chcieliśmy tylko i wyłącznie zatrzymać się na postaciach, o których wiadomo było do tej pory, że rzeczywiście taką rolę odegrały. Tutaj czytelnik znajdzie bardzo szeroką galerię bohaterów właśnie roku 1918 w Łodzi, bo to są i ludzie, dla których na przykład kariera w późniejszym łódzkim samorządzie była absolutnym szczytem politycznej drogi i takich, dla których, jak się okazało, Łódź była potem odskocznią do awansów w skali ogólnokrajowej, i klasycznych polityków, i społeczników, i żołnierzy, i również takich, którzy no, byli mistrzami swojej profesji, a oprócz tego ich wkład w tworzenie niepodległej Łodzi także jest nie do przecenienia. No chociażby taką postacią, która tutaj się znalazła w takim zestawie, podejrzewam po raz pierwszy, na przykład jest słynny doktor, specjalista chorób płuc, walczący z gruźlicą w okresie pierwszej połowy XX wieku i schyłku XIX, czyli Seweryn Sterling.
Tutaj jest oczywiście kilkanaście tych nazwisk znaczących bardzo, od Eugeniusza Einenkiela, poczynając na wspomnianym Leopoldzie, doktorze Sewerynie Leopoldzie Sterlingu i Antonim Stanisławie Więckowskim, także lekarzu kończąc, ale na przykład jest właśnie przypomniana postać mało znana, nawet osobom, które się interesują historią lub po prostu przy tych rocznicowych okazjach się zainteresowali, jak zapomniany uczestnik akcji rozbrajania Niemców, bo znamy nazwiska tych, którzy zginęli, tych, którzy tam mniej więcej brali udział, ale potem jest jakaś taka pewna zbiorowość. A tu jest także wychwycony na przykład Franciszek Bereszko, to jest zresztą artykuł współredaktora tej książki, pana profesora Witolda Jarno, o którym, no co tu dużo mówić, niewiele się wiedziało i słyszało, a tutaj widzę, że pan profesor Jarno dotarł do bardzo szczegółowych informacji, bo to jest też ważne, że ta książka przynosi szczegóły, szczegóły życiorysów, wydarzeń.
Tak, dlatego, że no, my nie chcieliśmy tylko w tej książce i taka była sugestia, którą wszyscy autorzy przyjęli z pełnym zrozumieniem. Nie chcieliśmy tylko, aby ta książka składała się z rozdziałów, które będą opisem, w cudzysłowie, łódzkich epizodów w biogramach tych bohaterów łódzkiej niepodległości, tylko chcieliśmy pokazać je jako postacie z krwi i kości, które jakąś drogą doszły do tego, że właśnie jesienią 18 roku były zaangażowane w działania wyzwoleńcze na terenie Łodzi, rozmaitego typu, polityczne, pokojowe, społeczne, także z bronią w ręku, chociażby jak wspomniany przez panią bohater. I dla wielu z nich, oprócz tych postaci, które rzeczywiście, zresztą przez to też są często wymieniane, tych, które poległy, które oddały życie jesienią 18 roku, ten epizod łódzki nie był również zamknięciem biogramu. On był bardzo ważny, ich udział w odzyskiwaniu przez Łódź niepodległości dla samego miasta, a często się okazywało, że i ten łódzki epizod był bardzo ważnym momentem w życiorysie tych postaci. Natomiast one żyły i wcześniej, żyły i później, więc chodziło nam również o to, żeby pokazać je jakby w całości, tak? To znaczy w ten sposób, że jakąś drogą doszły do tego momentu 18 roku tak dla nas ważnego, ale również i później były czynne w życiu politycznym, społecznym, publicznym, wojskowym.
Taką postacią, która bez wątpienia łączy te wszystkie wątki, o których pan profesor od początku mówi, jest właśnie Leopold Skulski. To jest artykuł pana profesora Przemysława Weingärtnera w tej publikacji, przypomnę, Łódzcy bohaterowie 1918 roku, najnowszej publikacji Uniwersytetu Łódzkiego. Leopold Skulski, negocjator łódzkiej niepodległości i premier polskiego rządu.
To jest postać, przyznam szczerze, znaczy z jednej strony pewnie najbardziej znana spośród tych wszystkich postaci, które w tej książce się znalazły. Z drugiej strony, no bardzo ciekawa biografia, której po prostu w takim zestawie postaci zabraknąć nie mogło. Dlatego, że przypomnijmy, to jest taka droga człowieka, który zasadniczo nie planował, że zostanie politykiem, bo też przypomnijmy, on zaczyna no po prostu od swojego interesu, tak, od biznesu, jest farmaceutą, jest aptekarzem, dokładnie, natomiast potem można powiedzieć zapala się u niego taka lampka społecznika, bo zaczyna działać w stowarzyszeniach o charakterze społecznym w Łodzi. Potem bardzo logiczna droga prowadzi go do działalności politycznej w okresie tworzenia się łódzkiego samorządu w latach I wojny światowej. No i szczyt tej łódzkiej kariery to jest rzeczywiście burmistrz Łodzi. To jest ten pierwszy, który Łódź wprowadza w niepodległość i taki, który rzeczywiście się starał, żeby to się obyło przy jak najmniejszym rozlewie krwi. Tak? Dlatego właśnie ten negocjator, bo to były dwie drogi przecież. Z jednej strony walki na ulicach, strzały. Z drugiej strony bardzo wytężone, żmudne negocjacje między polskimi partiami, magistratem, organizacjami społecznymi, garnizonem niemieckim. Tak? I to jakby szło dwiema drogami, doprowadzając w końcu gdzieś tam nad ranem 12 listopada do ostatecznego porozumienia, na skutek którego kilka dni później wojsko niemieckie opuściło, przypomnijmy, Łódź i zostawiając tutaj broń, co było też ważne dla tworzącego się wojska. Ale to jest, jak się okazało, też jakby droga do dalszej politycznej kariery, bo potem go właśnie widzimy jako posła, jako premiera rządu polskiego i to w bardzo ważnym momencie wojny polsko-bolszewickiej, wojny polsko-sowieckiej. No i na tym polu również współpracownika, chociaż oni się różnili w poglądach, ale dopełniali się w jakiejś mierze, współpracownika naczelnika państwa ówczesnego i wodza naczelnego, czyli Józefa Piłsudskiego. A więc bardzo ciekawa postać, taka wielopłaszczyznowa, tak można powiedzieć, której życiorys jest w znacznym stopniu odwzorowaniem losów Polski w pierwszym okresie i tworzenia się i funkcjonowania państwa polskiego. Jeden z prominentów politycznych, jak się okazało.
Tak, ta historia Łodzi się okazuje przez te biografie, przez te przytoczone tutaj historie osobiste, takie personalne, rzeczywiście niezwykle ciekawa, bo my ciągle patrzyliśmy tak jednak przez pryzmat tego Magdeburga, Piłsudskiego, 11 listopada. Teraz dopiero przy okazji tej setnej rocznicy można się dowiedzieć, że gdzieś tam, prawda, w Krakowie to już prawda, kilkanaście dni wcześniej nawet się te akcje rozbrajania Austriaków wzięły, że tu się działy różne rzeczy w okolicach Radomia, w samym Radomiu i tak dalej, i tak dalej. I w Łodzi także. W Łodzi zresztą ten przebieg 11 listopada też jest dosyć, no właśnie dzięki między innymi Leopoldowi Skulskiemu nie skończył się bardzo dramatycznie, ale też troszeczkę w pewnym momencie wymykało się spod kontroli.
No to znaczy,
czy władz już nie mówię o niemieckich żołnierzach, czy tam stacjonując, stąd może tych kilka ofiar niepotrzebnych całkiem, ale wymykały się te wydarzenia trochę spod kontroli tym popołudniem, prawda, 11 listopada.
No to znaczy tak, dlatego że nastroje buzowały, tutaj wspomniała pani redaktor o powrocie Piłsudskiego z Magdeburga, to jest rzeczywiście tak, że kiedy on 10 listopada wraca do Warszawy i ta wiadomość się rozchodzi, no to jakby nastroje są podgrzewane, przecież przypomnijmy, odbywa się Wielki Wiec socjalistów na ulicy Dzielnej, czyli dzisiejszej Gabriela Narutowicza. Odbywa się 11 listopada manifestacja bundu, wychodzą pierwsze...
Czyli organizacji żydowskiej.
Tak,
i to dosyć takiej
takiego związku skrajnej. Robotniczego i partii politycznej, zarazem bardzo skrajnej, radykalnej, tak, lewicowej. Więc nastroje są podgrzane, wychodzą patrole, które rozbrajają patrole, przecież przypomnijmy, w Łodzi mamy do czynienia z jednej strony jednak z rozkwitem życia politycznego pod taką względnie liberalną okupacją niemiecką, bo też działa PPS, działa Narodowy Związek Robotniczy, działa Liga Państwowości Polskiej i one tworzą na przykład również swoje, byśmy powiedzieli, takie narzędzia w postaci pewnych takich organizacji paramilitarnych, pogotowie bojowe PPS-u chociażby, czy również analogiczny związek, jeśli chodzi o Narodowy Związek Robotniczy, działa POW przede wszystkim także.
Są Dowborczycy, prawda?
Są Dowborczycy, czyli właśnie ten Związek Wojskowych 1, 2 i 3 Korpusu Polskiego, tych, które funkcjonowały w Rosji i których żołnierze znaleźli się w Łodzi, czy chociażby Związek Oficerów i Żołnierzy Byłych Legionów Polskich, bo już tutaj także weterani do Łodzi trafiają. Oni potrafią posługiwać się bronią, mają za sobą szlak bojowy, no i czekają na sygnał, krótko mówiąc. Więc z jednej strony rzeczywiście jest to oczekiwanie, że nastąpi pewne przełamanie, tak, że nastąpi ten moment bardzo spektakularny odzyskania niepodległości. Z drugiej strony Niemcy, którzy, można odnieść wrażenie, nie tyle już bronią niemieckiej własności w Łodzi, no co oni bronią po prostu własnego bezpieczeństwa, bo też przypomnijmy, to jest taka sytuacja, kiedy na ziemiach polskich trwa to, no nazwijmy to tak, pełzające powstanie polskiej organizacji wojskowej. Natomiast no, oni nie wiedzą, jaka będzie ich przyszłość. Zresztą pamiętajmy, że dwa wyjątkowo zacięte boje w tym łódzkim epizodzie wyzwalania ziem polskich, no to między innymi są szturmy na dworzec Kaliski i dworzec Łódź Fabryczna. Dlaczego? No dlatego, że tam po pierwsze była broń, którą zdobyli zresztą łodzianie. Po drugie dlatego, że dla Niemców no, były to punkty wyjściowe do ewentualnej bezpiecznej ewakuacji z Łodzi. Ewakuacji, która oczywiście nastąpiła na skutek negocjacji, ale nikt nie wiedział rano 11 listopada, jak będzie wyglądało porozumienie 12 listopada, więc sytuacja była bardzo dynamiczna.
Tak, nie chcieli sobie Niemcy odciąć drogi odwrotu, zresztą tam też wrzała już rewolucja
w Niemczech,
prawda?
Dokładnie tak.
Pan profesor Przemysław Weingärtner pod redakcją naszego dzisiejszego gościa i redakcją profesora Witolda Jarno-Łódzcy, Bohaterowie 1918 roku, publikacja, która jest drugą z serii 100 lat niepodległości. Bo chciałabym teraz chwilę, panie profesorze, porozmawiać, bo jest pan przewodniczącym rady redakcyjnej tejże serii, w której ukazała się już pana praca Konspiracja trzech pokoleń, Związek Młodzieży Polskiej Z i Ruch Zetowy 1886-1996. To też niezwykle interesujący i myślę, że mało znany w takim powszechnym obiegu temat, ale są planowane następne publikacje i jest w ogóle zaplanowana ta seria.
Tak, znaczy to jest, można powiedzieć, taka seria w dobrym tego słowa znaczeniu flagowa, można powiedzieć w tej chwili w kontekście i Uniwersytetu i Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Moim osobistym zdaniem bardzo udana. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście odzew na hasło rzucone przez inicjatorów tej serii był i jest bardzo żywy. Zgłaszają się nie tylko historycy, ale również tacy, którzy badają bądź chcieliby badać II Rzeczpospolitą, powstanie II Rzeczpospolitej pod bardzo wieloma, że tak powiem, kątami spojrzenia. Dlatego w tej serii będą i monografie naukowe, i prace o charakterze zbiorowym dotyczące ważnych epizodów związanych z odzyskiwaniem niepodległości, ale jest również planowana publikacja, właśnie one już się ukazały, są publikacje tak zwane źródłowe, między innymi pamiętniki Jędrzeja Moraczewskiego, Daszyńskiego, zatem no, tego pierwszego premiera, jeżeli by przyjąć, że rząd Daszyńskiego odszedł, a potem naczelnik państwa powołuje nowy rząd, no, tego pierwszego premiera drugiej Rzeczypospolitej.
Który szczęśliwie spisał wspomnienia.
Który szczęśliwie spisał wspomnienia i jest również, są również publikacje dotyczące niekoniecznie politycznych aspektów, ale również na przykład dotyczące funkcjonowania na polu ekonomicznym Polski międzywojennej i współpracy z innymi państwami. Publikacje dotyczące chociażby bardzo ważnych aspektów, jakim była polityka socjalna, polityka społeczna w II Rzeczypospolitej. Więc ta seria, takie było zamierzenie, zresztą takie były ambicje, które no, na szczęście udaje się realizować, żeby ona dotykała bardzo różnych płaszczyzn powstawania i funkcjonowania Polski międzywojennej. No, przypomnijmy, Polska międzywojenna i Polska po 1989 roku, jakbyśmy to zliczyli razem, no to jest raptem 50 lat takiej prawdziwej niepodległości i suwerenności.
Właściwie tylko pół wieku.
Tak, właściwie i tutaj chciałem postawić taką tezę od początku XVIII wieku, bo od początku XVIII wieku Polska znalazła się, że tak powiem, pod wpływami bardzo wyraźnymi wielkiego brata ze wschodu, który wtedy był Rosją carską. Potem wiadomo, był również okres zaborów, był również okres okupacji niemiecko-sowieckiej, potem już tylko niemieckiej, no i okres takiego półsuwerennego, czy właściwie deklaratywnie niepodległego, ale też zależnego od Związku Sowieckiego PRL-u. Więc krótko mówiąc, no, ten okres 50 lat jest rzeczywiście takim, wydaje się krótkim jak na przestrzeni ostatnich trzech wieków, tym bardziej trzeba się nim zająć również pod względem naukowym, również pod względem spopularyzowania wiedzy na jego temat.
Stąd również między innymi, bo to jest też ważne, o czym często zapominamy, że historia to jest nie tylko wielka polityka, czy mała polityka, czy też bitwy i wojny, ale także jest to historia gospodarcza, ekonomiczna, stąd też między innymi na przykład odrodzona Rzeczpospolita na rynkach zamorskich, handel polsko-arabski, w latach właśnie 1918-39 planowana praca. To świadczy o tym, jak właśnie szeroko państwo w tej serii podchodzą do tej
Punkt wyjścia naszej refleksji sprawy jest taki, że my pamiętamy o tym, jak fantastycznym momentem w dziejach Polski było odzyskanie niepodległości w 18 roku. To jest zupełnie oczywiste. Natomiast rzadziej już pamiętamy, a pamiętać o tym trzeba koniecznie, że nie mniej trudnym zadaniem niż odzyskanie niepodległości było jej utrzymanie. I sprawienie, że to państwo, przypomnijmy, no załamało się jednak pod uderzeniem dwóch wielkich mocarstw, czyli III Rzeszy i Związku Sowieckiego, natomiast do momentu tego skorelowanego ataku ono funkcjonowało w Europie, funkcjonowało na świecie, między innymi dlatego, że nie tylko zajmowano się polityką czy kwestiami wojskowymi, ale ta Rzeczpospolita przez schyłek XIX wieku i również w okresie funkcjonowania wypracowane miała pewne podłoże również cywilizacyjne, modernizacyjne, gospodarcze, polityki społecznej, dzięki któremu nie tylko to państwo odzyskało niepodległość, ale tą niepodległość potrafiło zagospodarować i przetrwać w dość trudnych warunkach.
Gorąco państwa zapraszamy również na nasze wszystkie spotkania antenowe 11 i 12 listopada. Proszę gorąco śledzić. Mam nadzieję, że również uda nam się tutaj z panem profesorem wspólnie uczestniczyć w debacie, którą planujemy po realizacji, po antenowej emisji prapremierze słuchowiska przygotowywanego w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, słuchowiska Katastrofa Łódzka, o którym tutaj rozmawiałam z jego twórcami kilka dni temu, w poniedziałek. Po godzinie 21, 11 listopada będziemy rozmawiali o tej niepodległości. Tutaj się mnóstwo nasuwa rzeczy, bo tak z jednej strony, panie profesorze, może takim krótkim tytułem zapowiedzi. Z jednej strony oczywiście jest to święto radosne, szczęśliwe. Jesteśmy w odróżnieniu od reszty Europy, która 11 listopada świętuje, co prawda, zakończenie pierwszej wojny, ale nie wszyscy z radością, pół Europy z goryczą. Chociaż to oczywiście jest kolejny rozdział tej trudnej historii, najnowszej historii XX wieku. Natomiast z jednej strony oczywiście, że radość z odzyskanej niepodległości, trud tych kilku lat, kiedy się sklejało te trzy kawałki, ale było coś takiego również w zalążkach tej Europy roku 1918, właśnie w tej kończącej się dramatycznej, ciężkiej, niesłychanej, pod pewnymi względami gorszej niż druga, pierwszej wojny światowej, że miało się takie poczucie, iż to nie potrwa. Ten ład europejski zbudowany 11 listopada 1918 roku tymi układami i tą sytuacją nie potrwa długie dziesięciolecia. Były zalążki
tego. To jest moje bardzo głębokie przekonanie, jakby takie, że być może historycy, którzy będą za 100-200 lat badali okres XX wieku, będą używali zupełnie innej nomenklatury. Ja tylko przypomnę, to jest przykład dość adekwatny. Mówimy w okresie średniowiecza o wojnie stuletniej toczonej przez Francję z Anglią. Przypomnijmy, ona nie trwała 100 lat. To była wojna z przerwami. Były wojny kilkuletnie, potem kilkuletnie przerwy. Natomiast my wiemy z perspektywy czasu, że ona toczyła się jakby o to samo, więc w związku z tym nadajemy pewien wspólny mianownik tutaj. Jest moim gorącym przekonaniem również i to, że wojna, która się rozpoczęła w roku 1914, tak naprawdę dwudziestolecie międzywojenne to był antrakt. To była przerwa, chociaż na początku na fali euforii, zwłaszcza zwycięzców, wydawało się, że oto mamy pokój zapewniony na stulecia, Liga Narodów, traktat pokojowy w Wersalu. Bardzo szybko się okazało, że było mnóstwo spraw niezałatwionych, a przede wszystkim państwa, które przegrały wojnę, nie miały poczucia, że przegrały wojnę. Mówię tutaj przede wszystkim o Niemcach. Doszedł jeszcze nowy czynnik, który wisiał nad Europą przez całe dwudziestolecie, czyli Rosja sowiecka. I to wszystko przyczyniło się do względnie szybkiego, jak na perspektywę historyczną, no jednak demontażu tego porządku, który w zamyśle jego twórców w Paryżu w XIX roku, no właśnie miał zapewnić pokój po tak wielkiej i krwawej wojnie. Okazało się tymczasem, że po 20 latach no nastąpiła znacznie gorsza jeszcze hekatomba i to wtedy zaczęto mówić, tak, pierwsza i druga wojna światowa dla tych, którzy uczestniczyli w pierwszej wojnie światowej w okresie dwudziestolecia międzywojennego obowiązywało określenie Wielka Wojna, bo wydawało się, że większej już nie będzie, tymczasem no, historia
tak
niestety
zwana.
Zadała kłam temu twierdzeniu.
Tak, ale jest coś na pewno, o czym warto na puentę tego spotkania naszego, którego powodem jest ta publikacja Łódzcy Bohaterowie 1918 roku, Uniwersytet Łódzki, pod redakcją profesorów Witolda Jarno i Przemysława Weingärtnera, profesorów Uniwersytetu Łódzkiego. Warto być może na tę puentę taką okolicznościową powiedzieć jedną rzecz. Tu są bohaterowie łódzcy z różnych jakby dobrani półek, prawda? Od tych osób, które decydowały, po tych, które...
Mniej znanych, tak.
Że jedno jest pewne, te 20 lat po 1918 do 1939 roku to były lata bez wątpienia wychowujące taki etos Polaka. Taki, ja nie mówię tylko o pokoleniu, które uważane jest za to pokolenie tak zwanych Kolumbów, ale wytworzył się taki etos, wytworzyła się taka wartość jak ten Polak XX wieku i być może to pozwoliło również przetrwać te następne 50 lat po 45.
To jest trochę tak, że w ogóle pokolenie, które wywalczyło niepodległość w 1918 roku, mówię tutaj dużymi uproszczeniami, było dość szczególne. To znaczy, to było pokolenie, które z jednej strony, dla którego pamięć o walce zbrojnej o niepodległość to nie było obciążenie klęskami kolejnych powstań, tylko to była właśnie wielka, romantyczna, bohaterska legenda, więc oni za tą broń chwytali chętnie. A z drugiej strony było to pokolenie, które już było wychowywane w pewnym modelu myślenia charakterystycznym dla okresu polskiego pozytywizmu, czyli właśnie gospodarka, modernizacja, awans cywilizacyjny, praca u podstaw, edukacja, czyli było zrozumienie dwóch stron medalu. I to taka synteza nastąpiła, można powiedzieć, i oni podobną myśl, rzec można, przekazywali również młodzieży, która dorastała w II Rzeczypospolitej. Efekt jest dokładnie ten sam, bo my pamiętamy, że efektem kształcenia w II Rzeczypospolitej tego właśnie etosu patriotycznego, no to były na przykład Szare Szeregi, tak? To był Zośka, to był Rudy, to było Powstanie Warszawskie, to było pokolenie Kolumbów. Zgoda. Ale z drugiej strony to byli również ludzie, którzy na przykład wypchnięci poprzez okupację, późniejszą wkroczenie na ziemię polskie Armii Czerwonej, popadnięcie Polski, no że tak powiem, w pewne okowy uzależnienia od wschodniego sąsiada, po wyjechaniu na emigrację, po udaniu się na emigrację, byli często także nie tylko polityczną, ale intelektualną, naukową, jako działacze społeczni, ozdobą nie tylko Polonii, ale również dochodzili do bardzo istotnych pozycji w państwach, w których się znaleźli na emigracji. To też był wynik tego kształcenia w II Rzeczypospolitej. Walka zbrojna, i również dbałość o takie przymioty wiedzy, tak? Nie tylko bohaterstwo na froncie, ale również praca taka organiczna, codzienna dla państwa i dla społeczeństwa.
Łódzcy Bohaterowie 1918 roku, anonsujemy tę publikację. To jest wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, którego redaktorami profesor Witold Jarno i pan profesor, dzisiejszy nasz gość Przemysław Weingärtner, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny. Pan profesor Jarno to jest Katedra Historii Polski i Świata po 1945
roku. Tak.
A pan, panie profesorze, Katedra Historii Polski najnowszej. Niesamowita publikacja, która przedstawia właśnie w sposób, powiedziałabym, bardzo, po pierwsze, atrakcyjny, to też jest ważne, jak na książkę historyczną, że ją się dobrze czyta.
Bardzo dziękujemy za docenienie.
Ale ze świetnym warsztatem historycznym, z wielką przyjemnością się tę książkę czyta, także polecam wszystkim zainteresowanym historią Łodzi i regionu i w ogóle historią jako taką, szczególnie w tych wyjątkowych dniach. A panu profesorowi serdecznie dziękuję za
spotkanie. Bardzo dziękuję.